Dzień dobry. Czasem tak się zdarza, że jako szefowie dostrzegamy różne objawy spadku motywacji u naszych pracowników. Ktoś chodzi lekko smutny, ktoś zły, a jeszcze ktoś narzeka i wyszukuje wszystkie możliwe dziury w firmie albo w swojej pracy. Dlaczego ludziom spada motywacja, mimo że na początku mają wysoki jej poziom? Czy to naturalne zjawisko, czy może powód do niepokoju i informacja, że jako szef i organizacja coś źle robimy? W kolejnym odcinku naszego podcastu rozmawiam z doktorem Mateuszem Hałkiem o tym, z jakiej perspektywy szef może spojrzeć na spadek motywacji oraz podpowiadamy, o co warto zadbać w takiej sytuacji. Ja nazywam się Rafał Ignasiak i zapraszam do słuchania.
Ludzka strona zarządzania. Podcast o rozwoju, zarządzaniu i psychologii biznesu dla szefów, liderów i wszystkich osób zainteresowanych ludzką stroną zarządzania.
Witam Cię, Mateusz. Czołem.
Witam Cię, Rafale. Cieszę się, że mamy możliwość znowu porozmawiać o tym ważnym kawałku.
Też się bardzo cieszę. To jak to jest z tym spadkiem motywacji?
Jak to jest z tym spadkiem motywacji? No, jak zwykle odpowiedź na tak zadane pytanie będzie złożona, bo myślę sobie, że bywa różnie. Z jednej strony rzeczywiście może być tak, że organizacje bądź menadżerowie w jakiś sposób przyczyniają się do obniżenia motywacji podwładnych, ale przede wszystkim zwróciłbym uwagę na pewien istotny fakt, to znaczy to, czy pracownik będzie zmotywowany, czy też nie, zależy od niego, w olbrzymiej mierze zależy od niego, ale zależy też od pewnych czynników sytuacyjnych, natomiast warto tutaj podkreślić jedną rzecz, że też spadki motywacji są naturalne. To znaczy jest to fizjologiczne, ewolucyjne, biologiczne. Nie da się funkcjonować cały czas na maksymalnych czy bardzo wysokich obrotach. To na razie tak ogólnie, ale zakładam, że też będziemy mieli okazję pogłębić ten temat na chwilę.
No to od czego zaczynamy, żeby jakoś dojaśnić, co się z tą motywacją dzieje i dlaczego spada?
Wiesz co, ja myślę sobie, że warto zacząć w pierwszej kolejności od pewnej koncepcji zarządzania, która jest mi bardzo bliska i która może jakoś w sposób, myślę, że prosty, jednocześnie ciekawy tłumaczy, jak to jest z motywacją, zaangażowaniem pracowników. Mam tutaj na myśli koncepcję Herseya Blancharda. I według tej koncepcji każdy pracownik funkcjonując w organizacji przechodzi przez 4 fazy rozwoju. Te fazy rozwoju związane są z jednej strony z wiedzą, umiejętnościami pracownika, kompetencjami, które posiada, z drugiej strony właśnie związane są z motywacją, zaangażowaniem, która przybiera różne nasilenie. No i tak na samym początku, jeżeli przychodzisz do firmy, rozpoczynasz pracę, czy rozpoczynasz pracę na nowym stanowisku, to najczęściej jest tak, że twoja motywacja jest wysoka, bądź przynajmniej umiarkowanie wysoka. To znaczy cieszysz się z tego, że robisz coś nowego, jesteś zainteresowany, zmotywowany do pracy, masz zapał do pracy, mówiąc innymi słowy. Jednocześnie masz stosunkowo małą wiedzę, małą umiejętność, żeby sprawnie funkcjonować na tym stanowisku, czy w tym nowym obszarze. Taki stan utrzymuje się przez jakiś czas. Oczywiście to jak długo będzie trwał ten stan, zależy z jednej strony od samego pracownika, z drugiej strony od organizacji, jego szefa czy szefowej. Natomiast w pewnym momencie, już pracując w danej organizacji na danym stanowisku, pracownik przechodzi do drugiej fazy, która związana jest, można powiedzieć, z kryzysem rzeczywistości. To znaczy, o ile jego wiedza i umiejętności rosną, czy jej wiedza i umiejętności rosną, no to motywacja zaczyna spadać i to dość mocno. Mianowicie na tym etapie pracownik zdaje sobie sprawę z tego, że rzeczywistość jest trochę inna, czasem nawet bardzo inna od jego wyobrażeń. czyli wyobrażeń. Mierzę się z tym, że pewne standardy, procesy, procedury wyglądają inaczej niż on, czy one byli przyzwyczajeni, czy chcieliby. Doświadczę pewnych rzeczy, które są trudne i potrzebuję jakoś sobie poradzić z tą rzeczywistością, która jak to zwykle bywa, nie jest zawsze idealna. Trochę tak jak w związku, myślę sobie, że na początku w związku ludzie, będąc w fazie zakochania, trochę doświadczają, no, widzą, no jak to się ładnie mówi, widzą świat przez różowe okulary. To znaczy spostrzegają swojego partnera bądź partnerkę jako fajnych, atrakcyjnych ludzi, są zakochani.
Potem mija 18 miesięcy, zmienia się chemia w mózgu.
To trochę tak, no oczywiście, jeżeli chodzi o zakochanie, no to tutaj też warto wspomnieć o hormonach, nie? I właśnie o chemii w mózgu. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie w organizacji, ja nie znam badań, które mówiłyby o funkcjonowaniu hormonalnym, więc myślę sobie, że mechanizmy mogą być trochę podobne. To znaczy ludzie zaczynają dostrzegać coraz więcej wad, trudności. I to jest przyczynek do spadku motywacji. To, co bardzo bym chciał podkreślić, to jest bardzo naturalne. To znaczy, każdy pracownik, niezależnie od tego, na jakim stanowisku pracuje, może doświadczać i będzie doświadczać spadku motywacji.
Ale też u Blancharda, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale u Blancharda ta motywacja jest rozumiana, przynajmniej tak jak ja pamiętam, w szczególny sposób, że to jest ta kombinacja gotowości do działania pracownika, czyli innymi słowy chęci do zrobienia czegoś, do wykonywania danego zadania i wiary, że potrafię to zrobić. I tutaj często na tym drugim etapie, o którym mówisz, ta wiara jest podkopywana. To znaczy zderzam się z rzeczywistością, w której no właśnie, nie wszystko jest możliwe.
Dokładnie. Fajnie, że to zwróciłeś uwagę. Nie wszystko jest możliwe, niekoniecznie mam kompetencje, żeby to zrobić, żeby udźwignąć pewne rzeczy. Ale też niekoniecznie warunki, w których funkcjonuję, mi to umożliwiają. Dokładnie tak. Jednocześnie, jeżeli pracownik przejdzie przez tą fazę, przez ten etap, to jego motywacja zacznie rosnąć ponownie. Przy czym w trzecim etapie można mówić o pracowniku, który ma już dość dużą wiedzę i umiejętności. Jakoś poradził sobie z kryzysem rzeczywistości. Ale tutaj warto zwrócić uwagę na co ty powiedziałeś, czyli wiarę we własne możliwości, wiarę, że potrafię. To znaczy na tym etapie pracownik jest bardzo wrażliwy na sukcesy, na porażki. I o ile we wcześniejszym etapie mogą pojawiać się takie emocje jak złość, rozczarowanie i one są kierowane w dużej mierze na organizację, na innych ludzi, o tyle w tym trzecim etapie te złość i rozczarowanie bardziej kierowane są do siebie. I to też powoduje wahnięcie motywacji. To znaczy w przypadku doświadczenia sukcesu ta motywacja pikuje, jest na wysokim poziomie, a w przypadku doświadczenia porażki motywacja może drastycznie spadać, czyli przyjmuje taki sinusoidalny kształt. No i znowu, jeżeli pracownik przejdzie przez ten etap, przepracuje ten etap właściwie przy wsparciu swojego szefa przełożonego, to dochodzimy do etapu czwartego, czyli mamy pracownika, którego określić można mianem eksperta. Pracownika, który potrafi sobie radzić z trudnymi sytuacjami, ma już dużą wiedzę, umiejętności, kompetencje, a jego motywacja jest już stabilna. To znaczy kształtuje się na stosunkowo wysokim poziomie, przynajmniej umiarkowanym. Zazwyczaj jest to poziom niższy niż ten wejściowy, czyli wtedy, kiedy rozpoczynamy pracę. Jednocześnie ta motywacja już nie podlega wahnięciu. Innymi słowy, pracownik wie, potrafi, wie co można, wie czego nie można, odnaleźć się w rzeczywistości. Jedyna trudność, znaczy może nie jedyna, ale taka największa trudność, która nie tutaj jest postrzegana na tym etapie, to jest ryzyko wypalenia. Innymi słowy, pracownik zazwyczaj już czuje się ekspertem w danej dziedzinie, jednocześnie ma mało możliwości rozwojowych. To znaczy te rzeczy, które robi, najczęściej nie są dla niego wyzwaniami. I w tym wypadku zadaniem szefa jest pracownika również, jest stworzeniem odpowiednich warunków rozwojowych.
Czyli jednym słowem możemy spojrzeć na motywację przez pryzmat tego, co pracownik wykonuje, bo ty mówiłeś też o tym, że pracownik jest na jakimś etapie. Też jak ja rozumiem tą koncepcję, że tutaj mogą być różne zadania, to znaczy ja mogę być ekspertem w jakiejś dziedzinie, jednocześnie zaczynać z pierwszego poziomu, czyli takiego nowicjusza w jakimś innym zadaniu, które będzie trudniejsze, nowe, z innego obszaru i w jednej części będę się czuł właśnie być może znudzony, jakoś wypalony, bo już wszystko wiem, a w drugiej części będę czuł ekscytację i będę zmotywowany do działania i będę bardzo chciał to robić i będę wierzył, że potrafię, jednocześnie może być, czyli ta motywacja będzie wysoka, jednocześnie może być różnie, to znaczy ja mogę wcale jeszcze tego nie potrafić i potrzebować dużego wsparcia od kogoś, kto mi to zadanie zleca.
Tak. Jak najbardziej ta koncepcja już dokładnie mówię o tym, że to nie chodzi o zmianę stanowiska pracy, czy nową pracę, ale też o równe zadania projektu, które wykonuje w organizacji. Więc problem rzeczywiście jest złożony i tutaj fajnie, że powiedzieć o wsparciu, bo o ile jest to naturalny proces i każdy pracownik przechodzi przez tę fazę, o tyle działania szefów, przełożonych organizacji mogą doprowadzić do sytuacji, w której pracownik albo zatrzyma się na danym etapie. I myślę, że część z naszych słuchaczy mogła tego doświadczyć w jakiś sposób. Bardzo często ludzie zatrzymują się na etapie drugim, czyli na etapie kryzysu rzeczywistości, gdzie trochę psioczą, narzekają na rzeczywistość, na firmy, na szefów, na ludzi. Również może być tak, że działania nieadekwatne, niedopasowane działania lidera, szefa przełożonego mogą doprowadzić do regresu pracownika, czyli możemy założyć, że pracownik był już na trzecim etapie, a jednocześnie nieadekwatne zarządzanie może spowodować powrót do etapu drugiego.
Okej. Czyli w tym podpowiedź jest taka, że jeśli widzisz spadek motywacji, zastanów się, czego on dotyczy, zastanów się, co pracownik robi, zastanów się, na którym etapie może się znajdować. I tu będziesz miał jakąś podpowiedź, co z tą motywacją po pierwsze się dzieje i co też możesz wtedy z tą motywacją robić, jak ją wspierać, jak wspierać pracownika, jak pomagać mu, żeby ją utrzymał, żeby przyszedł na kolejny etap, tak, żeby doszedł w tym swoim zadaniu do poziomu eksperta, żeby ta motywacja była stabilna, motywacja do działania, wiara, że potrafię to zrobić, żeby po prostu czuł się dobrze w tym zadaniu.
Dokładnie tak.
No dobra, a...
Jak inaczej można spojrzeć na problem spadku motywacji?
Tak, jak inaczej.
Tutaj jakoś odwołam się do innej koncepcji, która jest, myślę, że ciekawa, a jednocześnie bardzo mało znana w świecie biznesu, zresztą w świecie psychologii polskiej również. Mam tutaj na myśli koncepcję kontroli działania Kula, która mówi o tak zwanej silnej woli. To znaczy, to jest takie pojęcie potoczne, znane myślę, że wszystkim i często mówi się o tym, że ktoś ma silną wolę i realizuje pewne rzeczy dzięki właśnie owej silnej woli, a ktoś ma słabą wolę i nie udaje mu się i będzie jej dopiąć pewnych rzeczy. No i myślę, że ta koncepcja w sposób ciekawy wyjaśnia te mechanizmy, a przynajmniej daje też pewne rozumienie i pewne wytyczne, co zrobić, żeby tą motywację zwiększyć, no i przede wszystkim zwiększyć efektywność w zakresie realizacji celu. Powiem pokrótce o niej, później być może poszukamy zastosowań praktycznych w organizacji. To znaczy, Kuhl przede wszystkim mówi o tym, że w dużym skrócie można wyodrębnić dwa typy ludzi, czy dwa typy orientacji. Jest to orientacja na stan i orientacja na działanie. To znaczy ludzie, którzy są zorientowani na stan, mają trudność w utrzymaniu celu. Stawiają sobie różne cele, mają różne zamiary, a jednocześnie bardzo często nie udaje im się ich osiągnąć. Z kolei ludzie zorientowani na działanie mają taką większą gotowość, efektywność w zakresie realizacji celów, osiągania tych zamiarów, które są dla nich ważne. No i według Kula to, czy jesteś zorientowany na stan, czy działanie, w dużej mierze należy od Twoich doświadczeń, jak to w psychologii bywa, wczesno dziecięcych, od tego, jak zostałeś wychowany, od tego, jakich warunków doświadczyłeś. Ale równie dobrze jest to zależne od tego, czego doświadczasz tu i teraz, na przykład w rzeczywistości zawodowej. Ja później jeszcze o tym trochę bardziej szczegółowo powiem.
Jak mówisz w tej chwili, to mi się to kojarzy z orientacją na mistrzostwo i orientacją na utrzymanie, którą opisuje Carolyn Dweck w jednej ze swoich książek, i która mnie no, właśnie mówi w ten sposób, że część ludzi wierzy w to na poziomie nieświadomym, że może się wszystkiego nauczyć, wszystko może zrobić, to wymaga ewentualnie czasu i pracy. Część ludzi uważa, że no, ma jakiś poziom, którego nie jest w stanie przekroczyć, to znaczy właśnie próbuje tylko utrzymać ten poziom, ale nie wierzy w to, też być może na poziomie nieświadomym, że jest się w stanie nauczyć innych rzeczy trudnych. I no to jakoś mi się kojarzy, ale to pewnie wyjaśnisz bardziej, czy to jest coś takiego, czy to są zbieżne koncepcje, czy nie.
To są inne koncepcje. Znaczy, myślę, że gdzieś się spotykają, natomiast od innej strony traktują problematykę motywacji, zaangażowania i efektywności w zakresie realizacji celów. A koncepcja KULA jest koncepcją poznawczą. To znaczy, ta koncepcja mówi o tym, jak ludzie organizują proces stawiania sobie właśnie celów i jakie strategie poznawcze, czy działania poznawcze mogą podejmować albo nie podejmują, jak to się ma do osiągnięcia rezultatu. Większość koncepcji motywacji właśnie bazuje na emocjach, na tym, co ludzie czują, na energii. Zresztą w ujęciu potocznym mówi się o tym, że jak ktoś ma motywację, to ma energię do działania. Ta koncepcja koncentruje się na tym aspekcie poznawczym. I jest tutaj kilka takich, moim zdaniem, istotnych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, żeby zwiększyć rozumienie właśnie tego, jak ta motywacja czy efektywność realizacji celów się kształtuje i co można ewentualnie robić. I w dużym skrócie Kohl mówi o tym, że ludzie, którzy mają orientację na działanie, potrafią skoncentrować się w tym samym czasie albo jakoś kolejne po sobie na czterech elementach. Czyli tutaj pierwszym elementem jest stan teraźniejszy. Dostrzegają stan teraźniejszy, jak on wygląda, potrafią też zdefiniować bardzo dobrze stan przyszły, stan docelowy, czyli to, do czego chcieliby dążyć. Trzecim punktem jest tutaj dostrzeganie rozbieżności pomiędzy stanem teraźniejszym a stanem przyszłym, czyli ludzie jakoś bardzo dobrze, tacy ludzie bardzo dobrze definiują różnicę. Widzą, gdzie jest ta różnica. No i czwartym elementem jest znalezienie przynajmniej jednej możliwości redukcji rozbieżności, czyli rozwiązania w dużym skrócie. Mają jakiś plan na to działanie. I te cztery elementy są, myślę sobie, bardzo bliskie takiemu ujęciu coachingowemu. My jako coachowie, pracując z ludźmi, bardzo często dążymy do tego, żeby pomóc im poznać rzeczywistość, zdefiniować rzeczywistość, w której funkcjonują, i zdefiniować cel, czyli to, do czego mieliby dążyć, a jednocześnie później pomagamy im szukać jakichś rozwiązań. I to jest, myślę, że szalenie istotne w koncepcji KULA. Jednocześnie myślę, że łatwo przypadalne na takie działania wspierające ze strony menadżerów, ale też na takie działania samodzielne, które można podjąć. Że jeżeli chcesz mieć silną motywację, dużą motywację, jednocześnie być efektywny w realizacji celu, to zacznij od tego, żeby jakoś szczegółowo zdefiniować te cztery elementy. Być może z kartką, z komputerem, żeby to rozpisać, ale żeby się temu przyjrzeć. Moje doświadczenia wskazują, że najczęściej ludzie mają umiejętność w definiowaniu tego, jak jest, czyli tego, co nie gra, ale trudno im zdefiniować cel. Trudno im zdefiniować dobry cel, to, do czego chcieliby dążyć. Najczęściej mówią o tym, czego by nie chcieli, jednocześnie trudno im powiedzieć o tym, do czego mieliby dążyć.
Jeśli mówisz jeszcze o podejściu coachingowym, to tu warto się upewnić, czy ten cel realizuje efekt, którego się spodziewa. człowiek, bo cel i efekt to dwie różne rzeczy. Przynajmniej w ujęciu coachingowym. Ale rzeczywiście z tego, co opisujesz, to jest trochę różna koncepcja od tego, co przedstawia Carol Dweck, ponieważ ona opisuje nasze przekonanie, czyli nastawienie na to, w co my wierzymy, czyli to jest coś wewnętrznego, niż to, o czym ty teraz mówisz.
Tak, tak, tak. Też dostrzegam tą różnicę. Myślę, że one gdzieś się mogą spotykać, te koncepcje. Natomiast jest jeszcze kilka tutaj, myślę, że ciekawych elementów koncepcji Kula, o których warto powiedzieć. No, bo Kul podkreśla jednocześnie, że ludzie, którzy są zorientowani na działanie w sposób, nazwijmy to, optymalny, poprawny, definiują swoje cele. Jak w jego ujęciu definiują zamiary, które są dla nich ważne. I taka poprawna definicja zamiaru czy celu składa się z kilku elementów. Pierwszym elementem jest internalizacja celu. Już tłumaczę, o co chodzi. To znaczy ludzie, którzy zazwyczaj osiągają cele, osiągają je, bo to są ich cele, są dla nich ważne. Z kolei ludzie, którzy mają trudności w osiągnięciu celu, no, ulegają pewnym pokusom, poddają się wtedy, kiedy doświadczają trudności, mają, a przynajmniej mogą mieć fałszywie zinternalizowane cele. Dążą do celów, które wydaje się, że są ich, ale tak naprawdę zostały postawione być może przez otoczenie zewnętrzne, być może przez ważne dla nich obiekty innych ludzi. Innymi słowy, ważne jest to, żebyś ty, stawiając sobie cel, był sprawcą tego celu, żebyś miał wpływ na realizację tego celu i żeby on był dla ciebie ważny, żeby realizację celu i osiągnięcie efektu przynosiło korzyści tobie.
Czyli mówisz, że to jest coś innego niż cel postawiony handlowcom, słuchajcie, macie sprzedać, nie wiem, 10 tysięcy w tym miesiącu. Bierzecie ten cel? Bierzemy. Że tu raczej ta internalizacja nie będzie następowała. Chociaż może być, tak? Ale to będzie.
Aha. To zależy, jak to zostanie przedstawione. To zależy, na ile to będzie ważne dla handlowców. To zależy, na ile to będzie ich cel. Czy może na ile będą mieli wpływ na ustalenie tego celu.
Okej.
Natomiast realizacja celu, który jest ważny dla innych, no, z reguły jest trudna.
To znaczy, jeśli ja złapię link pomiędzy tym celem, który mi postawiono, sprzedażowym, a tym, że to jest dla mnie ważne i to jest mój cel, bo jeśli go osiągnę, to coś tam, tak, to wtedy to będzie okej.
Drugim elementem jest określenie projektu działania. Czyli innymi słowy harmonogramu. Jak już wiem, co jest ważne dla mnie, do czego mam dążyć, jaki ma być efekt, no to potrzebuję zaprojektować konkretne działania, konkretne kroki. No i tutaj znowu doświadczenia i badania pokazują, że ludzie, którzy mają trudność w osiągnięciu celu, no i spada im motywacja, bardzo często nie projektują kolejnych kroków. Innymi słowy, jakoś angażują się, mają wizję bardzo krótką, co zrobić, jak zrobić. Natomiast w perspektywie długookresowej, a zwłaszcza w takiej trudno utrzymać energię, jakoś doświadczają trudności, wycofują się z realizacji działań. Trzecim elementem z kolei jest określenie kontekstu działania, czyli kiedy będę to robił, w jakich relacjach, w jakich sytuacjach. Bo trudno jest zmieniać całe życie. Warto dookreślić, w jakiej klasie sytuacji i relacji mam wprowadzać pewne zmiany, modyfikacje. No i czwartym elementem jest określenie zaangażowania. Innymi słowy, na ile ja jestem zaangażowany, żeby taki cel, który sobie postawiłem, z takim projektem działania realizować. No i jeżeli odpowiedź brzmi, że stosunkowo mało, to warto byłoby się przyjrzeć, czy to jest dobrze postawiony cel, albo czy ten cel jest dla mnie ważny. Być może są jakieś inne cele ważniejsze w danej jednostce czasowej, w danym okresie życia zawodowego, który mógłbym realizować, w którym mógłbym wkładać energię.
Czyli tak trochę zaczynając od końca, można by sobie postawić pytanie, dlaczego mógłbym chcieć w ogóle to zrobić?
Tak, tak, tak. To tutaj widzę, że linkujesz to z koncepcją motywacji błyskawicznej Pantalona. Tak, jak najbardziej. To jest też widzę tę spójność.
Bo jeśli odpowiedź będzie no nie chcę, w ogóle nie chcę tego zrobić, no to nie ma sensu jakoś precyzować celu, ustalać harmonogramu i zastanawiać się nad kontekstem. Okej.
Jakoś konkludując koncepcję KULA, chciałbym zwrócić uwagę na kilka elementów. To znaczy, no, ludzie po prostu różnią się typem orientacji. To jest okej. Niezależnie od tego, jaką masz orientację, czy orientację na stan, czy orientację na działanie, możesz pracować nad tym poprzez właśnie przyjrzenie się temu, jak definiujesz cele, jak określasz rzeczywistość, jak szukasz rozwiązań do zmiany tej rzeczywistości. Możesz też pracować nad pewnymi strategiami poznawczymi, które pomagają utrzymać te cele i utrzymać twoją efektywność. Między innymi mówi tutaj o takich strategiach ewolucjonalnych, to ładna nazwa, już tłumaczę, o co chodzi. Strategiach ewolucjonalnych, jak kontrola emocji, kontrola otoczenia, włączanie reakcji stop, czyli chodzi o to, że jeżeli doświadczasz na przykład jakieś trudności czy emocji, które mogłyby cię odciągnąć od osiągnięcia celu, to potrzebujesz jakoś na poziomie poznawczym, czyli na poziomie swojej głowy wdrożyć pewne strategie, które pozwolą ci utrzymać koncentrację na celu. Innymi słowy, jak jesteś, najprostszy przykład, jak jesteś na diecie i chcesz zdrowo żyć, nie wiem, redukujesz słodycze i różne niezdrowe rzeczy, to jest twój cel, który sobie stawiasz i przechodzisz koło, nie wiem, pączkarni, cukierni, lodziarni. To jest to pewna pokusa, która mogłaby cię odciągnąć od realizacji tego celu. No i w tej sytuacji to co możesz zrobić, no to jakoś odpowiednio zadbać choćby o różne działania, które mogłyby ci ten cel pomóc utrzymać. Innymi słowy, wybierz taką drogę, żeby nie przechodzić koło tej pączkarni, bo wiesz, że to ci narażać na trudność.
Ja mam tak z piwem, wiesz, i niestety w każdym sklepie spożywczym ta półka jest największa.
No tak. To jest pewna trudność. Tutaj już jest kilka strategii, które mógłbyś zastosować i zakładam, że stosujesz, ale też myślę, że to już nie na temat naszej dyskusji. Tak.
Ale to tak jak zrozumiałem, Mateusz, jeśli człowiek ma jedną z tych dwóch orientacji, to jest raczej silne. To znaczy, to jest we mnie i ja tak mam, że będę bardziej zorientowany na stan albo bardziej zorientowany na działanie. Mogę bo rozumiem, że ktoś, kto jest zorientowany na działanie, nie doświadcza problemów albo doświadczam w mniejszym jakoś nasileniu, natężeniu problemy motywacyjne. To znaczy, jeśli postawi sobie cel, to będzie go realizował, ponieważ dobrze go opisuje, dobrze sobie ustala harmonogram, jest z reguły zaangażowany, potrafi też określić kontekst. Natomiast jeśli jestem zorientowany na stan, to będę doświadczał różnych trudności i teraz, jak rozumiem, szef może zauważyć, że pracownik boryka się z czymś takim i w tym momencie ta rola szefa, rola, nie wiem, organizacji będzie no, o tyle ważna, żeby właśnie pomagać dobrze określić cel, pomagać zaplanować dobrze harmonogram, pomagać w tym, żeby ten harmonogram jakoś korygować w trakcie, też badać to zaangażowanie. Tutaj ta, w zależności od tego, jaką pracownik ma orientację, to będzie zwiększała się rola jego przełożonego.
Dokładnie tak. I jeżeli masz poczucie, że twoi pracownicy jakoś są bardzo zmotywowani do realizacji celu na początku, a później z jakiegoś względu ich nie osiągają, warto byłoby się przyjrzeć tym elementom, o których mówiliśmy. Warto byłoby być może pomóc im zdefiniować pewne kroki, pewne działania, czy sam projekt działania, szczególnie na początku. I to, co jest też ważne w koncepcji KULA, no to warto dawać ludziom wpływ. Innymi słowy, jeżeli masz organizację, w której ludzie są pozbawieni wpływu, to znaczy muszą wykonywać rzeczy w pewien określony sposób, praca jest rutynowa, monotonna, to jest też większa szansa, że prędzej czy później zwiększy się u nich orientacja na stan. Mhm. No i ludzie, którzy mogą decydować o tym, co, jak będą robić, będą mieli wpływ na podejmowane decyzje, będą mieli autonomię, oczywiście adekwatną do ich umiejętności, kompetencji, z większym prawdopodobieństwem będą. Jest szansa, że będziesz kształtować u nich jakieś przesuwanie się w kierunku orientacji na działanie.
Ale też rozumiem o tym, że no bo rozmawiamy o spadku motywacji, obserwowanym spadku motywacji u ludzi z początkowego wysokiego zaangażowania, że tu będzie trochę inaczej niż w koncepcji Blancharda, że tam będzie to ściśle powiązane z zadaniem, czyli to jest jakieś nowe zadanie i ten spadek może wynikać z czegoś, a tutaj będzie tak, że to zadanie wcale nie musi być nowe, ja je dostanę, wiem jak je mam zrobić, czyli mogę być gdzieś tam u Blancharda na, nie wiem, na trzecim etapie rozwoju, jednocześnie nie będę go dowoził z jakiegoś powodu, tego zadania. I to jest coś innego, że tutaj będzie właśnie kłopot z tymi czterema elementami. Dobrze?
Ja mogę...
Chcę się upewnić, dlatego pytam.
Tak jak powiedziałem, Rafał, trochę tak i trochę nie. To znaczy obszar może być mi znany, natomiast być może niezależnie od tego, czy znam obszar, czy nie znam tego obszaru, nie potrafię dobrze określić celu. Mhm. Jako pracownik nie potrafię dobrze określić projektu działania przykładowo, bądź doświadczam jakichś trudności, z którymi nie wiem, jak sobie poradzić. Które jakoś odciągają mnie od tego azymutu, który sobie postawiłem.
Okej.
Zresztą no właśnie, tutaj myślę, że w tym kontekście warto przejść do takiego, do obserwacji praktycznych wynikających z naszych doświadczeń pracy z menadżerami i z organizacjami. Czyli do tego, co najczęściej jest przyczyną spadku motywacji pracownika. I z mojego doświadczenia, też ciekawy jestem, jak to jest twojego doświadczenia. Według mnie taką najczęstszą przyczyną spadku motywacji są właśnie realne problemy, których doświadczają ludzie w pracy. Problemy, z którymi trudno im sobie poradzić.
Czyli takie mówisz o takich sytuacjach, że dochodzę, nie potrafię znaleźć rozwiązania, nie wiem, jak się za to zabrać i utykam. Przez chwilę próbuję, mielę w miejscu i jednak nie wiem. Nie wiem. Realny problem.
Dokładnie. Tak jak sobie myślę o motywacji, to właśnie gdybym miał rekomendować jakieś działania menadżerom, to zastanowienie się, przyjrzenie, pogadanie z pracownikami, po ludzku o tym, jak to jest z twoją motywacją, co się takiego dzieje i czy masz jakieś trudności, z którymi sobie nie radzisz, czy potrzebowałbyś jakiegoś wsparcia, czy potrzebowałbyś jakiegoś wsparcia z mojej strony, co możemy wspólnie zrobić, jakie ty widzisz rozwiązania. Bardzo często pracownik chce dobrze wykonywać swoją pracę, a jednocześnie doświadczając sytuacji, w której nie potrafi sobie poradzić, ta motywacja musi spadać. I teraz, jeżeli rozwiązujemy jeszcze z koncepcją Blancharda, te skutki mogą być większe, mocniejsze w zależności od etapu.
Jasne, bo tutaj są różne podejścia i też spotykam się z takim, że szef mówi, no masz problem, to sobie radź, no po to cię zatrudniłem na tym stanowisku, po to masz taki tytuł na wizytówce, żebyś sobie z tym poradził. I jakby z mojej obserwacji wynika, że to jest bardzo niszczące motywacje, bo to bez względu na to, co masz na wizytówce i na jakim stanowisku zostałeś zatrudniony i po co zostałeś zatrudniony, to masz prawo czegoś nie potrafić, nie dawać sobie z tym rady. No i tutaj potrzebujesz dostać wsparcia. Jasne, że ono to nie o to chodzi, żeby od razu dawać człowiekowi rybę, że czasem trzeba go nauczyć łowić, albo czasem po prostu zastanowić się, jak spojrzeć na sytuację z innej strony, trochę zmienić perspektywę i być może wtedy no, pracownik sam znajdzie rozwiązanie. Jednak potrzebuje tego momentu od szefa, żeby dostać to wsparcie w taki sposób rozumiane. Nie? Przyjrzyjmy się, zastanówmy, zobaczmy, pomyślimy, co się da z tym zrobić. Jeśli tego nie ma, no to ten spadek motywacyjny będzie się utrzymywał i ten no będzie się przedłużał po prostu.
Rola szefa jest tutaj, do tego jak mówisz, szalenie istotna. To znaczy niezależnie od tego, na jakim poziomie stanowiskowym jesteś, a jaki masz zakres odpowiedzialności, jakie kompetencje posiadasz, prędzej czy później doświadczysz jakichś trudności w miejscu pracy. I w zależności od tego, jak duże to będą trudności, albo jak duże ich będzie, będziesz w sytuacji, w której trudno będzie ci znaleźć wyjście. I tu jest kluczowa rola szefa, żeby jakoś przyjrzeć się temu, zauważyć, dopytać, być może właśnie postymulować do szukania rozwiązań.
No, mówiłeś o praktycznych obserwacjach, ja znam jeszcze jednej rzeczy powiedziałeś, jeszcze trzy takie powody spadku motywacji widziane często przez menadżerów i też jakoś podnoszone jako takie powtarzające się. Bo o jednym powiedziałeś, to znaczy o tym, że no po prostu fizjologicznie tak mamy, że nie utrzymujemy tej motywacji czy zaangażowania cały czas na jakimś wysokim poziomie, że to tak nie jest, że to jest rodzaj fali czy sinusoidy. Raz jest wyżej, raz niżej. No nie wiem, właśnie zaczęliśmy od tego, że pogoda za oknem jest jesienna i, no i niektórym to już przeszkadza, że wolą słońce i wtedy czują więcej energii. Drugi jeszcze powód jest taki, który też się jakoś zazębia z Blanchardem, że no, bywa tak, że z różnych powodów, na przykład jakiejś zmiany organizacyjnej, czegoś, co się dzieje w firmie, zaczynamy zauważać więcej wad wokół nas, więcej dziur, więcej problemów niż tych pozytywów. Czyli tracimy taki obiektywny ogląd rzeczywistości. No bo rzeczywistość ani nie jest cudowna, ani nie jest zupełnie do kitu. No, ona ma swoje jasne i ciemniejsze strony. Natomiast my zaczynamy się koncentrować jako ludzie na tych ciemniejszych stronach. To jest kolejny powód. No i jeszcze jeden, który ja znam z takich praktycznych obserwacji, to część ludzi ma taki charakter po prostu. Myślę, że tutaj szefowie nie bawią się w terapeutów, ale no, widzą, że część ludzi po prostu zwyczajnie tak opowiada o świecie, że wszystko jest na nie no, na samym początku. To jest nie takie, tamto jest niedobre, to jest złe i to nie ma związku z tym, czy coś się w firmie działo, czy się nie działo, czy była jakaś zmiana, czy nie była. To są ludzie, którzy jak będzie słońce, to będą mówili, że jest za gorąco, jak będzie padał śnieg, to będą mówili, że jest za zimno, jak będzie umiarkowana temperatura, to będzie im brakowało albo słońca, albo śniegu. Że bez względu na otoczenie zawsze coś jest nie tak. I to jest dla mnie taki no, czwarty z tej listy.
Wiesz co, trochę się do tego odniosę, bo zawsze jestem ostrożny w takim etykietowaniu, nie? Że ludzie mają taki charakter.
Oczywiście to jest uproszczenie jakieś, jasne.
To jest wynik wielu czynników, które gdzieś w przeszłości być może i w teraźniejszości.
To ja dopowiem, a to, że mówiąc charakter, to mówię, że to jest coś, co jest stałego, że bez względu na to, jak wygląda rzeczywistość, na to, jakie są warunki, one się mogą zmieniać, natomiast taka osoba zaczyna od narzekania. Ona czasem wykonuje bardzo dobrze swoją pracę, ale zaczyna od narzekania. I tutaj w cudzysłowie oczywiście mówię, że to jest taki charakter marudy.
Zgoda, jasne. Dzięki, że wyjaśniłeś. Nie? Rzeczywiście są ludzie, którzy mają taką większą tendencję do narzekania. Ktoś mówi o tym często głośno w grupach, w podgrupach, w kuluarach. Tak jak też wspomniałeś, zdarza się, nawet często zdarza się, że ci ludzie dobrze wykonują swoją robotę. Natomiast to, co mówią, to jak się zachowują gdzieś w warunkach nieformalnych, może też wpływać na spadek motywacji innych pracowników. Bo relacje społeczne mają olbrzymie znaczenie w kontekście kształtowania się motywacji. To co słyszę, to co doświadczam od innych, szczególnie jak ci inni są w jakiś sposób dla mnie ważnymi współpracownikami. Zresztą jeżeli słyszę dużo negatywów, no to prędzej czy później sam zacznę się przyglądać temu, czemu na pewno tak nie jest. I myślę, że tutaj znowu jest bardzo ważna interwencja szefa. w kierunku takich pracowników, którzy psioczą na rzeczywistość, którzy narzekają. Jeżeli dobrze wykonują swoją robotę, no to moim zadaniem jako szefa jest zainterweniowanie w kierunku ich postawy i zachowań związanych z kształtowaniem motywacji innych i morale innych. Innymi słowy, ja jako szef potrzebuję postawić jasną granicę i jasne oczekiwania odnośnie takiego zachowania, czego nie akceptuję, czego oczekuję takiego pracownika.
Jasne.
No i tak sobie myślę, Rafał, jak rozmawiamy o spadku motywacji, no, myślę, że w dużej mierze wysyciliśmy ten temat, nie? Że podsumowując, chciałbym podkreślić, że spadki motywacji są naturalne i nie zawsze trzeba się tym przejmować, nie zawsze trzeba interweniować. Zarówno z perspektywy szefowskiej, ale też z perspektywy takiej indywidualnej. Motywacja jest bardzo złożonym zjawiskiem, zależnym od wielu czynników. Więc dajmy sobie prawo do tego, żeby też mieć momenty, kiedy nie jesteśmy hiper zmotywowani. Z drugiej strony spadki motywacji na pewno wymagają takiego przyjrzenia się i zadania sobie bądź pracownikowi pytania, dlaczego tak się dzieje. Nie? A koncepcje, o których mówiliśmy, mogą być pomocne i nawet takie narzędzia, struktury, wytyczne szefom i sobie do tego, żeby się przyjrzeć przez pryzmat tych koncepcji i poszukać jakichś ewentualnie zmian.
Tak. Ja myślę, że taka kluczowa podpowiedź z tego, o czym rozmawiamy, jest taka, że menadżer, szef, lider powinien być dobrym obserwatorem i przyglądać się temu, co się dzieje z pracownikiem. Oczywiście może przykładać, spoglądać na sytuację z różnych punktów widzenia i o tym mówiliśmy, czyli właśnie przez pryzmat Blancharda, przez pryzmat koncepcji Kula, przez zastanawianie się o tych powodach spadku, o których powiedzieliśmy, motywacyjnych, ale kluczem jest to, żeby to w ogóle zauważał, żeby obserwował. I też warto, żeby myślę, szefowie wiedzieli, że ludzie mają różny poziom zaangażowania, różnie go też manifestują. I to, co jest istotne w tej obserwacji, to zauważanie zmian. Bo jedna osoba będzie wykazywała wyższy poziom zaangażowania i ta zmiana będzie obserwowana gdzieś mocno, spadek, a inna będzie miała stały poziom niższy tego jakby obserwowanego zaangażowania i tutaj będzie trzeba być bardziej wyczulonym. Też trochę jak w badaniach lekarskich, jak robimy sobie badania, to tam są, jakiś standard, w którym się mieścimy, jakieś widełki, w których się mieścimy. I czasem niektórzy z nas są poniżej albo powyżej tego standardu. I to, że jesteś poniżej, że twoje wyniki są poniżej, to często nie świadczy o tym, że jest źle. Bo jeśli w długim okresie tak się to stabilizuje, to znaczy, że ty tak po prostu masz. Nie wiem, poziom hemoglobiny u ciebie jest taki. Ale jeżeli spadnie nagle niżej, no to wtedy jest coś nie tak. I tutaj z tą motywacją też warto, myślę, podobnie spoglądać. Jeśli u pracownika to jest jakiś standard, jakiś poziom i być może on nie jest taki jak u innego, który właśnie manifestuje taki wysoki poziom zaangażowania, to jeszcze nic się nie dzieje. Natomiast kiedy zauważymy, że coś stąpnie, coś spadnie, coś się zmieni, no to na to warto być jakoś wyczulonym. Czyli mamy dobrego pracownika i on nagle zaczyna narzekać. Nagle zaczyna chodzić, dostrzegać wszędzie dziury. To jest jakiś sygnał, że coś się wydarzyło, że trzeba zareagować, trzeba zapytać.
Bardzo fajna refleksja. Dodałbym jeszcze jedną, która myślę, że może być ciekawa i ważna. To znaczy, kiedy zachęcam szczególnie szefów, żeby też nie brali odpowiedzialności za spadki motywacji swoich podwładnych. Też nie chciałbym zachęcać do zrzucenia odpowiedzialności. Natomiast motywacja w olbrzymiej mierze zależy od pracownika. I warto go wspierać, bądź ją wspierać w utrzymaniu, w przywróceniu motywacji. Warto oczywiście przeglądać się, na ile ja jako szef reaguję adekwatnie, interweniuję, podejmuję różne działania, kształtuję relacje, warunki pracy, a jednocześnie myślę, że warto jakoś wyleczyć się z nadmiernej odpowiedzialności za to, czy pracownik będzie zmotywowany, czy też nie, bo to jest naturalne, że może mieć różne.
Super. To cóż, zachęcamy do obserwowania, zachęcamy do przyjrzenia się tym koncepcjom, o których rozmawialiśmy. Podlinkujemy pod tym odcinkiem materiały, w których będzie można więcej poczytać. Myślę, że koncepcja Blancharda jest dość dobrze znana w środowisku biznesowym. Koncepcja Kula chyba nie. Więc tutaj podrzucimy materiał. Ja ze swojej strony podrzucę też link do książki Carol Dweck o nowej psychologii sukcesu, czyli o tym, o czym też przez chwilę rozmawialiśmy, jak ona się łączy z koncepcją Kula. Dzięki, Mateusz.
Dziękuję.
Linki do materiałów, o których mowa w odcinku, znajdziesz w opisie tego podcastu, a po więcej informacji, materiałów na temat motywacji oraz zarządzania po ludzku, zapraszam na ludzkastronazarządzania.pl. Tam w zakładce do posłuchania wszystkie odcinki naszego podcastu, ale też więcej materiałów. A w kolejnym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czyim problemem jest motywacja. Czy warto, żeby szef i organizacja brali na siebie pełną odpowiedzialność za to, czy pracownik czuje się zmotywowany? Zapraszam też do komentowania i zadawania pytań, na które będziemy szukali odpowiedzi w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.
Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu Ludzka strona zarządzania. Proszę nie zapomnij o opinii w iTunes lub innej aplikacji, w której słuchasz podcastów.